Rapport Martina. I zaczynamy o 23 lutego 2012 roku. Dzisiaj w gronie wielu fanatyków Linuxa Raport Martina zaczyna się na stronie www.kontestacja.com. Najbardziej ekspresyjna audycja od dzisiaj, w podwójnie ekspresyjna, bo dziś mam, od dzisiaj mam Windows 64-bitowy, a nie 32-bitowy. No niestety jeden program ważny przestał działać przez to, ale za to wiele innych zaczęło działać lepiej. Tada! Nieważne to jest wszystko. Dzisiaj rozmawiamy, będziemy rozmawiać na temat, jak to powiedzieć, wielokulturowości w kontekście kibla. I to trochę, ja wiem, że może być dziwne się wydawać, ale kibel jest dobrym punktem wyjścia do rozmów o wielokulturowości, jak się okazuje. A się okaże to za chwilę. Na razie przypomnę, że można dzwonić i nawet trzeba. Najlepiej jest dzwonić, bo to jest fajne w ogóle, żeby macie z kim pogadać w końcu tutaj. Z kimś ciekawym też, tak, czyli ze mną. I jeszcze rzecz chciałem, tak, jak zadzwonić. No to się może człowiek dowiedzieć, jak wejdzie na stronę www.kontestacja.com. Najlepiej używając telefonu albo Skype'a, wszystko jedno. Skype nawet lepszy, bo za darmo. Ale no Skype ma tą wadę, że trzeba podłączyć mikrofon, a w telefonie już jest. Więc jak planujesz dzwonić, sprawdź, czy działa ci mikrofon. Skype podaje login. Kontestacja.com. Koniec loginu. Tego loginu należy użyć, żeby się wdzwonić w nasze radio. Albo 222-195-321. To sobie proszę zapisać dużymi literami na ścianie przed sobą. 222-195-321. Numer telefonu do kontestacji. To gadamy. Nie wiem, kto słucha tej audycji i dlaczego, ale nagle połowa rozmów na czacie teraz zaczęła się na temat tego, czy lepszy jest Windows, czy Linux, czy 64-bitowy, czy 32-bitowy. Ludzie, zajmijcie się życiem. My tu o życiu rozmawiamy, o prawdziwym życiu, o wielokulturowości. A właściwie to jest dobry wstęp. Więc tym, czym wielokulturowość jest, tym samym jest... Nie, odwrotnie. Tym, czym jest różnorodność na rynku systemów operacyjnych dla komputerów, tym samym jest... What?
Bo to jeszcze jest koszer.
Majsze, co ty słuchasz tyle tej kontestacji?
Słucham, bo to jest koszer.
No tak, wiedziałem, że coś źle nacisnę, nowy program, prawda? QWERTY rzekł na czacie, Windows jest wielokulturowy. No tak, a nie o to mi chodziło. Chodziło mi o różnorodność. To, że mamy wybór na przykład i że możemy, nawet jak ktoś się trzyma swojego Windowsa albo tam innego Maca, to niech się trzyma, ale fakt, że ma wybór, poprawia nastrój każdemu. A nawet jeżeli nie poprawia nastroju, to no przynajmniej daje wolność, daje poczucie wolności i nawet jak ktoś nie lubi wolności, to mu to daje, może go zmusza, może... Człowiek jest zaniepokojony, bo jest teraz 3 systemy operacyjne albo 30 i musi wybierać. No może, ale różnorodność oznacza większą wolność. Czy ktoś się ze mną zgadza? Pytam grzecznie, póki jeszcze co. No i jak się ktoś ze mną zgadza, że większa różnorodność oznacza więcej wolności, to niech dzwoni. Jeżeli ktoś się zgodzi, to przejdę do tematu takiego, czy tak samo to działa w kulturze i w społeczeństwie i w narodzie. No ja wiem, że my żyjemy tu w Polsce, znaczy tu, nie wiem, część słuchaczy kontestacji jest właśnie spoza Polski, ale większość jest jednak z Polski, bo ludzie mówiący po polsku w większości mieszkają w Polsce jeszcze i ci ludzie znają świat zupełnie inny, więc jak okiem sięgnąć tutaj w Polsce, znaczy czemu ja mówię tutaj? Jak okiem sięgnąć w Polsce? Na przykład wyjdź na Pałac Kultury i sięgnij wzrokiem dookoła. Co zobaczysz? Morze białych ludzi. Pełno białych. I jak zapytasz ich o wyznanie, sami katolicy. No i to nie jest wielokulturowość, to jest jakby jednorodność. I pytanie takie jest, jak myślicie, czy to ogranicza nam wolność, czy nie? Czy to jest wszystko jedno? No dzwoni rebeliant. Mam nadzieję, że działa.
Rebeliant zwany też blachą.
A, blacha, znany blacha. Dużo dzwonisz ostatnio.
No, bo mi tu płacą za dzwonienie, nie? Ale ty o tym nie wiesz, to są jakby...
No to nie wiedziałem. No dobra, no ty jesteś, skąd ty jesteś? Z
Polski? Kontestacja ma zróżnicowaną strukturę, także ty o wielu rzeczach możesz nie wiedzieć. Nie?
Ja nie wiem, wielu nie wiem. Ja taki głupi trochę ciągle jestem, dużo rzeczy tak, nie wiem. Tak, opowiedz mi o kulturze i różnorodności. Tobie się podoba multikulturowość, czy nie? Czy wolisz, jak wszyscy biali będą i mówić po polsku będą?
A ty pytałeś, czy jestem z Polski? Tak, jestem z Polski, niestety.
No, podoba ci się?
Wielokulturowość?
No, ta... czy... W Polsce? Jaka? No nie, czy w ogóle ci się podoba w Polsce? A może tu jest wielokulturowość, tylko ja o tym nie
powiem
wiem.
Powiem ci tak, że to zależy od miejsca.
No, mówię...
Generalnie Polska jest takim po prostu strasznie ciężkim krajem. Takim. Nie wiem, ty to chyba też odczuwasz.
Bardzo to odczuwam właśnie. Ja się zastanawiam, czy to ja jestem fanatykiem jakimś, czy po prostu inni nie czują tego smrodu. Bo jest czasem tak, że jak wejdziesz sobie do miejsca, gdzie strasznie śmierdzi, no to czujesz, że śmierdzi, ale jak posiedzisz tam przez godzinę, to ktoś wejdzie i powie, ej, śmierdzi, a ty powiesz, co ci śmierdzi? Nic mi tu nie śmierdzi, gdzie tu coś śmierdzi? Zgłupiałeś. To ty śmierdzisz. No, i tak jest mniej więcej z Polską.
A propos tej wielokulturowości, to ja sobie myślę tak, że warto na to spojrzeć, jak to się mówi w małych miastach, od dupy strony, tak?
Tak.
No jeżeli masz tylko bladą dupę, tak, a w modelu wielokulturowym masz dupę bladą, masz dupę żółtą, masz dupę czarną i jeszcze wszystkie odcienie tej czerni,
no to
chyba wiesz, no to chyba jakby to powiedzieć, każdy facet, niezależnie od tego, czy te dupy są męskie, czy są żeńskie, tak, bo jak wiadomo, tutaj też jest zróżnicowanie w zupełnie innym kierunku, no to każdy facet, niezależnie od tego, jakie ma, że tak powiem, upodobania, czy jakie ma fiksacje, lubi mieć wybór, nie?
No, czyli po pierwsze twierdzi, że mężczyzny lubią dupy, po drugie, że różnorodne. No ale przeważnie właśnie jest tak, że każdy lubi jedną dupę. Jeden kolor w każdym razie jakiś. Ma swój gust, nie? To po co te wszystkie inne dupy jemu są?
Ale na początku chcesz mieć wybór, nie?
No, ja wiem,
aktualnie,
jak coś...
jeżeli chodzi o zabarwienie, no to specjalnie tego wyboru przynajmniej w Polsce nie masz, tak? Musisz tam, no, powiedzmy, co najmniej musisz do Berlina jechać, żeby mieć jakiś większy wybór, jakieś większe spektrum.
No tak, trzeba bardziej na zachód, żeby coś przyciemniało trochę rzeczywiście. No dobra, no dzięki za opinię, to ja...
Ja twierdzę, że jesteśmy trochę jako Polacy, jesteśmy tacy homogenizowani, czy bardziej pasterzowani. Wiesz, co mam na myśli.
Oczywiście, homogeniczni i homogenizowani jednocześnie.
No to dzięki, na razie.
Na razie. Polska, naród zahomogenizowany.
Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu.
Dobra, dzwonią ludzie, ja odbiorę. Ciekaw jestem tego, co mówią. Cześć.
O, cześć.
Radio przycisz, bo echo dziwne.
O, już teraz chyba nie powinno być.
No.
No to ja tak właśnie, wracając do widoku z Pałacu Kultury i że tam morze białych ludzi.
No.
Ja tutaj czasem podchodzę do okna, jak mi się zdarza być w domu, a nie w pracy. Ostatnio mam taki okres, że raczej w domu jestem. I tak może z tego okna białego zobaczę.
No.
Bo to takie białe, jak dzień jest i widać, że to białe, a nie czarne, bo w nocy każdy kot czarny. To on z reguły w pracy jest, wiesz?
Aha.
Ale co ciekawe, takie zupełnie czarne też w pracy jest. Żółte w pracy jest, jak jest całkiem żółte, to w pracy jest. No i takie różne, takie prawdziwe kolory, to w pracy z reguły są w ciągu dnia.
Znaczy to jednak w pracy widać.
Takimi przybrudzonymi, wiesz, takimi osmolonymi, bo to się pęta po ulicach, nie chce się temu nic robić. Za tym lezie baba, a za babą jeszcze z 5 albo 7 dzieciątek. To wszystko ciągnie z socjalu, no to co ma to białe zrobić? No musi w pracy być, bo ktoś musi przecież na to zarobić.
Aha, czyli na ulicach.
Tutaj taki całkiem czarny też, bo to całkiem czarne to tak solidnie tutaj pracuje, to nie będę ukrywał.
Czyli dominuje kolor taki szarobury na ulicach.
Szarobury na ulicach, bo oni żyją właśnie tak jakoś, nie wiem, mają lepiej. Ja tak czasem sobie myślę, że wezmę trochę popiołu się smolę i pójdę na socjal, bo już mam.
Za dużą wagę przykładasz chyba do koloru. Ja nie wiem, czy to kolor determinuje to, czy ktoś pracuje, czy nie.
No może też nacja, albo nie wiem, kultura. W każdym razie to generalnie po ulicach plątają się to, ci tacy, co to, wiesz, wyją tam z różnych minaretów i tak dalej. To oni
po ulicach chodzą. No dobra. To by taki
to głos... z południa, bo tam ktoś do Berlina już uciekał. To ja tu z południa, z Wiednia taki rzuciłem. Taki wątek kolorystyczny.
To w Wiedniu tak, tak?
Tak, w Wiedniu.
No,
tak
w Wiedniu, właśnie. Bo żeby ludzie nie myśleli, że to z Londynu głos właśnie.
Nie. To tak z południa.
Z południa. I to może być zaskakujące już.
No to widzisz, ja tak sobie taką tezę wytworzyłem na potrzeby własne, bo jakoś sobie to wytłumaczyć musiałem. I wymyśliłem sobie tak, że jak taki Turek nie mógł najechać tego Wiednia kiedyś tam, bo przyjechał taki sowiecki, wziął go i przegonił, no to teraz się sobie wymyślił, że on tu przyjedzie i będzie się po prostu rozmnażał i w ten sposób zasiedli ten kraj.
Aha, oni tak planują, znaczy każdy z nich indywidualnie planuje się rozmnożyć dla dobra imperium szarobudego.
Tak, osmańskiego lub też jakiegoś, nie wiem, islamskiego.
Bardzo ciekawa koncepcja. Ale ja nie wiem, czy oni tak naprawdę zbiorowo myślą, że mają jakiś mózg zbiorowy, czy każdy indywidualnie za siebie.
Wydaje mi się, że to chyba są jakieś szkolenia takie, zanim oni tutaj przyjadą, ale ewentualnie gdzieś tutaj na miejscu, bo oni tak wychodzą z tym swoim nierobieniem do wszystkich i oni tak właśnie tutaj, nie wiem, nawet się im udaje trochę białych przyciągnąć na swoją stronę. Ostatnio jedna taka moja biała koleżanka przyszła do mnie w chustce i oświadczyła mi, że ona już po tamtej stronie jest.
Jesteś, ale to są ciągle już oni, a nie on. Czy oni są naprawdę tacy zbiorowi w tym, tak chodzą
tak,
w grupach?
Tak, są zbiorowi, tak. Oni są bardzo zbiorowi. Na moim piętrze 70% onych to są oni, a nie biali.
Ludzie, ale jaja. No dobra, ale to czy w takim razie lepiej by było, jakby była jednokulturowość, tylko biali na
przykład? Nie, absolutnie nie jednokulturowość, tylko ja nie wiem, skąd to się bierze, ale tak jak mówię, jak są czarni zupełnie, czyli murzyni po prostu, tacy prawdziwi, z czarną skórą, czarną, łaciaci albo jeszcze coś inni.
Tak, RGB00000.
Oni naprawdę ciężko tu harują i to są ludzie naprawdę, którzy przyjechali po to, żeby zmienić swoje życie, żeby żyło się im lepiej. I oni naprawdę harują. Oni harują i na budowach, i harują jako taksówkarze, i harują w różnych dziwnych zawodach.
Czyli wartość człowieka nawet oceniamy po harowaniu.
Nawet Indianie, tylko ci z Indii, a nie ci ze Stanów, to oni też, mimo tego, że tam gorąco i w tych turbanach, to mimo wszystko jakoś tam, wiesz, hakują cały czas przy gazetach, gdzieś tam jakieś tam kioski prowadzą z gazetami, z papierosami, z różnymi takimi klimatami. Natomiast to wszystko takie podpalane, to najwyżej jak już coś wymyślą, to jakąś budkę z kebabem. To jest całość, co robią.
No to dobrze, jak ludzie chcą kebaba.
No, ja wiem.
No jakby może nie chcieli, to...
No, przynajmniej, że część, no, ale ile tych budek z kebabem może być.
No tak? Dobra, ale to w każdym razie o multikulturowości dzisiaj, a nie o inwazji arabskiej kultury. Także co, a tak, okej, okay, odnośnie wielokulturowości, to ci się podoba, nie?
Nie, odnośnie wielokulturowości, owszem, tym bardziej, że ja ostatnio sobie robię rajd po Wiedniu, odkrywając ciągle nowe denominacje chrześcijańskie, a ostatnio wręcz zostałem namówiony, żeby odwiedzić Żydów mesjańskich i jeszcze parę innych takich dziwnych klimatów, gdzie w innym mieście nie byłbym w stanie zrobić tego, powiedzmy, w ciągu 2 miesięcy, bo musiałbym pewnie dużo po kraju pojeździć, żeby wszystko
odnaleźć. Czyli taniej się zwiedza.
A tu mam w garści. Tak. Ostatnio byłem u metodystów na przykład i tam to dopiero była wielokulturowa. Bo nie dość, że mówili po angielsku, którego ja kompletnie nie rozumiałem, to jeszcze odskoczmy przez czarnych, przez podpalanych, przez indyjki jakieś takie z kropkami na czole i to wszyscy chrześcijanie byli.
Indyjki rany. Dobra, okej, to dzięki, zanim nas wyrzucą z tego. Dobra, na razie. To był słuchacz, który mówił coś o podpalanych. Ja nie słuchałem na wszelki wypadek. Ja nic nie wiem, mnie tu nie ma. Kto ktoś mówił, to ja nie wiem kto. Nie podam, nie wiem. Ja nie wiem, co to było, to miał być jakiś dżingiel, ale nie wiem, co to było. No więc, jeżeli chodzi o podpalanych, to chyba podobno gandzia. Nie. Czyli ja mam takie wrażenie, że no, nie wszyscy lubią, jak to powiedzieć, ludzi o specyficznym odcieniu skóry. Nie? Nie macie takiego wrażenia? Ale już nie wiem nawet już do końca, czy ludzie nie lubią ich dlatego, że mają jakieś merytoryczne powody, bo im coś zrobili, czy dlatego, że nie wiem właściwie dlaczego już. Ja się boję tego trochę. A ja nie wiem, skąd się to bierze, bo mi oni jakoś nie szkodzą, ci ludzie o takim każdym. Dobra, dzwoni słuchacz, no. Pogadajmy.
Tak powiem. Jest.
Hello.
Halo.
Cześć, cześć.
Nie słyszycie, no.
No.
Teraz dobrze. Ja mam komentarz odnośnie tych Żydów, bo
no.
Siedzę sobie teraz.
Teraz Żydów.
No. Co
bo mówisz? O Arabach był on teraz, to teraz o Żydach.
Ale wcześniej on coś o Żydach mówił, to nie ten.
Aha, no tak, no to dobra, teraz o Żydach.
Był sobie taki Paweł, wiesz, nazywał się Paweł IV
no.
I wydał on bullę Cum Nimis Absurdum, której to określał warunki utworzenia w Rzymie getta żydowskiego.
Dlatego się tak nazywał.
No. Nakazywał on, żeby wszyscy Żydzi mieszkali w jednej dzielnicy, zakazywał im prokreacji, kazał księgi handlowe prowadzić tylko po włosku i w literach łacińskich. I no, dużo takich różnych pierdół tam jeszcze pisze. I sobie tak myślę, że to mogłoby być ciekawe.
No tak, ale to właśnie jest dokładnie to samo, co i rządy współczesne robią w Polsce szczególnie. Trzeba prowadzić księgi i to dużo bardziej skomplikowane niż w tamte księgi handlowe. Trzeba prowadzić je po polsku. Rozmnażają się nie jest tak prosto. No. Też, bo, no.
Minister Rostowski jest podobno najlepszym ministrem z tego rządu. Jak ty go oceniasz? Jego pracę.
Jak on jest najlepszym? No, tu się mogę zgodzić, że może być najlepszym ministrem niestety z tego rządu. To nie znaczy, że jest dobrym ministrem.
Podobno minister Boni jeszcze w kategoriach profesjonalizmu go tam prześciga.
Tak, tak. Dlatego ja się na wszelki wypadek nazywam nieprofesjonalistą, żeby ktoś mnie nie pomylił z ich profesjonalizmem.
I to jest właśnie taki paradoks, bo ktoś próbuje robić wszystko profesjonalnie, ładnie, pięknie, a tobie to się udaje z taką lekką ręką.
Bo ja nie jeszcze muszę udawać.
Z znieważeniem czytelnika.
No, to różnica polega na tym, że ja wiem, co robię i robię to dobrze, to ja nie muszę się bawić, udawać profesjonalistę, tylko to robię. A jak ktoś nie wie, o co chodzi,
ludzie,
nie wie, co
robi, to internet, musi... to szukają czegoś ciekawego, a nie no tak. Kolejnych wypocin tak. Nudnych. W publicystów.
Ja się bawię, ja się bawię, ja się boję trochę, że jak ludzie szukają, wybierałem kogoś do władzy, na stanowiska jakieś, to też szukałem takich, którzy są ciekawi, a nie takich, którzy są kompetentni i mądrzy, inteligentni.
No, i bo to, takich i się fajnie jest... można przed kamerami pokazać z taką muchą.
Tak, i coś się dzieje.
Ładnie. No. Ale w ogóle strasznie ją zjebali dzisiaj w Polsat News. Mogę takiego słówka użyć?
Oczywiście. Takiego... Pod warunkiem, że zacytujesz, co powiedzieli, bo ja nie wiem, co dzisiaj...
Znaczy, było. Zacytować nie mogę, ale no, zjechali ją i Arłukowicza ogólnie za nieudolność, za, że tak powiem... Czekaj, jak oni to? No nie wiem, w każdym razie zjechali ją nieładnie... I ogólnie tak pokazali jej nieprofesjonalizm.
Pani Mucha. Tak, miałem, kusiło mnie, żeby o niej też coś dziś powiedzieć, ale przez litość zostawię. Już wszyscy inni to robią. Ja
akurat
nie muszę.
Nie złowicie na muszkę.
Zostawmy muchy tam, gdzie ich miejsce.
Ale fajna jest przecież.
Pytanie do słuchaczy. Gdzie jest miejsce much? No i nie odpowiadaj, nie odpowiadajcie, wyobraźcie sobie tylko to. To tylko nie przy jedzeniu może. Dobra, okej, okay, to dzięki. To...
Miliony much nie mogą się mylić.
Tak, dobrze, to dobranoc.
Pa, to cześć. Wyśpij się.
Dzięki bardzo, tak. Dobrze, ale z tego wszystkiego to ja nie mówiłem jeszcze o tego newsa, od którego w ogóle miałem zacząć. Ale zanim to zrobię, to podaję numer telefonu, uwaga, bo na czacie zapytuje mnie Gandzia. Mówi, mam prośbę, można prosić o numer telefonu do was? Można. Więc jak poprosisz, to dostaniesz numer telefonu. No dobra, bez wygłupów. Podaję, uwaga, weź długopis i zapisuj. 222, to łatwo, to możesz nawet zapamiętać. 222, to jest początek. Potem 195, 321. Bardzo mamy fajny i łatwy numer telefonu. 222, 195, 321. I ludzie dzwonią. I witamy znowu w Radiu Następnego Człowieka, Radiu Kontestacja. Cześć.
Witam, Martin, to Maciek. Mam takie pytanie trochę niezwiązane z tematem.
Tak?
Znowu? Czemu z kontestacji giną niektóre audycje, jak Teoria Chaosu, czy wcześniej był problem z mobilnymi? To jest twoja decyzja, czy to czyjaś jakaś? Bo nie wiem, co ktokolwiek miał do tej audycji, tej ostatniej, która zniknęła, skoro ta audycja była w nocy.
Była.
Ogólnie audycji w kontestacji na żywo jest bardzo mało, więc nie wiem, czy to chodzi o to, że wyższe transfery były, że jakaś mała słuchalność, czy o co chodzi?
Nie, no po prostu nie ten profil trochę. Radio Kontestacja, no, nie do końca miała być o reptilianach i o pierścieniach Saturna oraz tym, że tam jest UFO. No to trochę o co innego nam tu chodziło. I tak się trochę wyczerpało. A poza tym znalazło się inne radio, na falach którego takie właśnie tematy dużo lepiej pasują. Więc się pokojowo pożegnaliśmy i robimy dalej wszyscy swoje. No i tyle, żadnych tajemnic więcej nie ma.
Znaczy wiesz, ci reptilianie, tam UFO, to były takie tematy poboczne.
No wiem, to... no to już ich nie ma, no to co?
Tam było wiele innych tematów.
Tak, dobra. Jeszcze, że NASA fałszuje zdjęcia z kosmosu, pamiętam, było też, bo tam UFO wszędzie się pojawia i... Aha, bo UFO miało nie być. No tak, i o tym... Dobra, nieważne zresztą, to można sobie dalej pozwać. Teoria Chaosu jest w sieci, wpiszecie w Google, to się zaraz znajdzie. No i już, a w każdym razie to nie na temat. Ale jak już tu dzwonisz, to powiedz coś o multikulturowości. Podoba ci się?
Zależy jaka multikulturowość. Ja żyję w kraju, gdzie jest takowa multikulturowość, jest okej.
Okej? Czy lepiej niż w Polsce, czy gorzej? Sprawdza się to?
No sprawdza się.
A nie, że ludzie się kłócą między sobą, żreją bardziej, nienawiść?
Wiesz co, to się sprawdza pod warunkiem, że nie ma gett. Jak są getta, to wtedy to się nie sprawdza.
No to natomiast... może się nie sprawdza, może będą zawsze getta, jak jest tak.
No zależy od kraju, na przykład w Stanach jest lepiej pod tym względem, w Irlandii czy w Anglii też jest okej.
No właśnie, natomiast... ludzie z Irlandii i Anglii coraz częściej ponoć mówią, że nie jest okej i że się nie sprawdziła multikulturowość. Nie wiem, na czym polega właśnie to niesprawdzenie się multikulturowości.
Jest bardzo niedobrze w Niemczech, bo tam są rejony, gdzie... całe osiedla opanowali na przykład Turcy czy tam inni i jak są szkoły, to klasy są zdominowane przez takie mniejszości, które kiedyś były mniejszościami, teraz są większości i one teraz dyktują warunki.
No. A to co źle? Bo to powinna być jakaś dominacja białej rasy. Czyli, rozumiem, wielokulturowość tak, pod warunkiem, że biała rasa będzie dominująca i będzie mówiła każdemu jak ma żyć.
To nie o to chodzi. O to chodzi, że jak są na przykład białe dziewczynki, to one są często zaczepiane, że...
A czarne nie były.
Częste pobicia na tle rasowym właśnie. No, nie wiem, czy to jest właśnie teraz odwet za to, co było wcześniej.
Nie mam pojęcia, ale czarne były raczej częściej bite dziewczynki przez białych niż białe przez czarnych. No może to jest odwet, może rzeczywiście tak jest. Ja nie znam dokładnie sytuacji i nie mieszkam tam. Może ktoś zna, to może powiedzieć, czy wojny rasowe już się dzieją w Europie, czy to tak na razie incydenty tylko.
We Francji są muzułmanie, którzy demonstrują swoją religię na chodnikach na przykład, gdzie blokują całe chodniki, ulice i się modlą w ciągu dnia.
No, widziałem to, tak trochę szokująco wygląda i ja się boję, jak to widzę, ale oni nic nie robią, agresywnie, nie ten. Znaczy to jak człowiek widzi, jak się wszyscy modlą, to człowiek tak równo, nie, tak się kłaniają tego równo, to człowiek ma wrażenie, że oni w którymś momencie wszyscy nagle wstaną i tak nie, Allah Akbar czy coś tam i wezmą, wysadzą na przykład pół miasta albo coś, ale to jest takie głupkowate nasze jakieś lęki to są tylko, a nie, że one nie mają żadnych podstaw. Jak się chcą modlić na ulicach, to czemu się mają nie modlić na ulicach?
Znaczy ulice są do chodzenia, nie wiem, do przemieszczania się.
Ale co to jest, jakieś odgórne prawo, że ulice są do chodzenia, jak ktoś robi co innego, to nie, a całować się wolno?
Znaczy, wiesz co?
Nie, bo są dochodzenia.
Jakbyś sobie wyobraził tą sytuację, że nagle w Warszawie cała ulica Marszałkowska została zablokowana, albo Świętokrzyska.
No to okej, blokowanie tak.
I ludzie nie mogą się przemieszczać, bo ktoś by się modlił.
Ale oni nie blokują, tylko wychodzą na ulicę i się tam modlą. No.
Do modlenia są świątynie, wiesz? czy domy.
A do całowania są burdele też i sypialnie, ale to nie znaczy, że należy zabraniać ludziom, jak coś chcą robić na ulicy. To jest miejsce publiczne, a nie czyjeś, więc publiczne oznacza, że każdy może, co mu się tam podoba robić. Na to wychodzi. O ile nie szkodzi innym oczywiście.
No czy wiesz, to tak samo można powiedzieć, że mogą uprawiać seks, jak ktoś jest zoofilem, to mógłby to robić z pieskiem. No spoko, wszystko
wolno. O ile nie przeszkadzaliby tym innym, czyli parawanik by był i tak dalej, to mogą, no dlaczego nie, no. Jak nie szkodzą, pod warunkiem, że nie szkodzą innym. No ale wiesz, to musieliby jakoś ostrzegać, że uwaga, tutaj będziemy się ruchać, prawda, teraz z pieskami i nie patrzcie w tą stronę, bo może się to komuś nie podobać, a może nie zdążyć odwrócić wzroku i tak dalej. No to może przeszkadzać, rozumiem. Ale dopóki nie przeszkadza, dlaczego się mają nie modlić, ja nie wiem. Dlaczego?
To przeszkadza w ruchu. Przeszkadza w ruchu zablokowanie.
Dobra, ale już ustaliliśmy. Póki nie blokują ulicy i da się przejechać, na jakimś placu na przykład chodzą, albo zajmą sobie cały Hyde Park na przykład w Londynie, no to co? Czemu nie? Ja wiem, że to nas niepokoi, jeżeli nie chcemy się modlić z nimi, to wygląda tak jakoś tak przerażająco trochę. Wszyscy coś tam razem tego, a jeden człowiek nawołuje ich. No, ale że to wygląda jakoś, nie wiem, tak się kojarzy z jakimiś hordami Hitlera czy coś. Nie wiem, że wszyscy równym krokiem, wszyscy się równo kłaniają, to może o ten lęk chodzi, a nie ma to uzasadnienia jakiegoś.
Mi się wydaje, że to jest pokazanie, to znaczy demonstracja siły.
Demonstracja siły, modlenie się?
Tak, takie zbiorowe.
To czemu chrześcijanie nie demonstrują siły?
Nie, takie zbiorowe, wiesz, blokowanie z premedytacją.
No dobrze, okej,
okay,
to jest, był, jak papież umarł, to na błoniach w Krakowie zbierało się sporo ludzi, setki tysięcy. Czy to była demonstracja siły według ciebie? Modlili się tam.
To była oznaka, nie wiem, żalu, straty kogoś bliskiego, to można w tym sensie.
Okej, okay, a tutaj jest demonstracja siły.
Tak, tak. Oni tam za nikim nie płaczą, oni demonstrują siłę, że ich jest masa.
No ale modlili się, nie? Nie o modlitwę chodziło?
No wiesz, modlili się, tak.
Dobrze, a jak katolicy modlą się w kościele razem i też równym głosem i tak dalej mówią Ojcze Nasz, czy to można uznać za demonstrację siły?
To jest demonstracja religijności, niczego więcej.
No właśnie.
Też mają prawo w kościele. W kościele, wiesz.
A gdyby to na ulicy robili, się modlili wspólnie Ojcze Nasz. No ja widziałem taką scenkę pod krzyżem w Warszawie. Tak to dokładnie wyglądało. Był jeden ksiądz i wszyscy tam, te babcie się modliły. Ja bym tego nie interpretowałem jako demonstrację siły, jako demonstrację religijności, tak. Ale bym nie zabraniał tym babciom się modlić, niech se demonstrują.
To był obraz pewnego wypaczenia psychicznego, ewentualnie różnych dziwnych zachowań polskiego społeczeństwa. Ja to tak interpretuję.
Może, ale to sam fakt, że się modlą, to chyba nie jest aż takie straszne, ani dziwne.
Ja mam na ten temat inne, wiesz, no dobra, inne zdanie okay niż twoje, spoko.
Dobra, i bardzo mi się to podoba, zostaniemy przy różnicy zdań, będzie ciekawie, a wy słuchacze sobie oceniajcie i dzwońcie też. To dzięki wielkie.
Pozdrawiam ojca dyrektora.
Na razie. A dziękuję bardzo. No widzę, że o jak się ludzie poddenerwowali na czacie. Ja nie wiem, za co wy się tak denerwujecie na czacie. Casey mówi, to jest, Martin, przerażające. A czy ja mówię, że nie jest? Ja mówię, że mnie to też, ja też się boję tego, jak widzę ten obraz. Widziałem na YouTube taką scenę właśnie, jak wychodzą ludzie na ulicy wszyscy i no i się tam modlą tak po, wiecie, jak to muzułmanie. I to wygląda dla oka nieprzyzwyczajonego chrześcijanina, Europejczyka, trochę przerażająco rzeczywiście, bo to jakaś taka jedność jest w tym i ta jedność, no, robi wrażenie potężne. Ale z drugiej strony, no, trzeba wziąć pod uwagę, trochę opanować swój lęk i wziąć pod uwagę, że oni się modlą na razie, nic nie robią. Nie chodzą, nie podpalają, nie zbieram się po to, żeby potem iść coś mordować. Po tych spotkaniach też nie są jacyś agresywni wcale, tylko wręcz przeciwnie, tak trochę para z nich wychodzi i nie wiem, na razie się nic nie dzieje. No, oczywiście można powiedzieć, że na razie nie. No, na razie nie. No, ale to nie wiem, czy to jest dobry powód, profilaktyka taka, no bo może można równie dobrze, stosując taką profilaktykę, powiedzieć, że no na razie Padbar w Lublinie nie łamie praw autorskich, ale może lepiej jednak zabrać im te płyty, bo na razie nie łamie, ale może jutro będzie. No to nie jest chyba sprawiedliwy świat. Dobra, ale gadamy dalej o multikulturowości. Dużo ci dzwoni i ja odbieram po kolei dam wam się wypowiedzieć. No, słuchamy, witam, dzień dobry, kontestacja.
No, cześć. Ja mam taką sprawę, odnośnie poprzedniego słuchacza, który dzwonił. Mhm. No, kurczę, trochę racji poniekąd w tym, co mówił, aczkolwiek tu się z nim też nie zgodzę w momencie, jeżeli chodzi o tą demonstrację całej tej władzy czy siły. Mhm. Bo jakby nie patrzeć, według mnie to on patrzał tak jak, według swojego zdania, tak jemu się podoba i jak on to odbiera, aczkolwiek jakby nie patrząc, to jest po prostu, jest ich wyrażenie religijności, a nie pokazanie siły, czy coś w tym stylu.
Tak mi się wydaje, no, mi się też tak wydaje, ale ja mówię, nie rozumiem aż tak dobrze tej, ani tej kultury, ani mentalności tych ludzi, dlatego ja jestem ostrożny, sceptyczny i nie wyciągam daleko idących wniosków, nie? Może mnie ktoś przekona, że to jest demonstracja siły, ale to niech mnie ktoś przekona, bo na razie to nie jest przekonujące.
Znaczy, jeżeli chodzi o demonstrację siły, to ostatnio oglądałem na internecie twój wywiad tej całej parady w Warszawie i w ogóle, no to wtedy właśnie ta Młodzież Wszechpolska, no to była demonstracja siły.
To jest demonstracja siły.
A to, co właśnie zrobili ci muzułmanie robią, czyli wychodzą na ulicę i się modlą. Przecież to jest ich kultura, ich religia.
No tak.
Mają do tego prawo przecież.
Powinni mieć prawo, uważam, żeby się modlić na ulicach, tak samo jak i chrześcijanie i każdy inny człowiek.
No więc ja też nie rozumiem tego, dlaczego on się tak o to oburzył w tym momencie, nie?
No ja też nie.
No, a jeżeli chodzi o wielokulturowość w tym temacie, no to ja nie widzę problemu. Przecież kurczę, to nie jest przecież żaden problem, żeby komuś coś tak przeszkadzało. Przykładowo ja w pracy pracuję na hucie i pracuję z Marianitą. I nie mamy żadnych problemów ani nic. Mm-hmm. Ja jestem chrześcijaninem, katolikiem, marianitą, no i dogadujemy się wszędzie, a tak samo Żydzi też mają swoje prawa, swoją religię i też powinni się jakoś z tym obchodzą, ale myśmy też powinni być do tego jakoś bardziej zdystansowani, a nie od razu, żeby wyzywać, że Żydzi czy coś, oni przecież też mają swoje prawa, to też są ludzie, nie? Mm-hmm.
No tak, ja traktuję ich zupełnie tak jak każdego innego człowieka, no jak dużo ich nie znam, ale z tych, co znam, parę osób mimo wszystko znam innych całkiem i no, każdy jest tak samo indywidualny, jak i każdy biały. No nie widzę powodu, żeby tak masowo kogoś traktować jako część jakiejś większej zbiorowości, tylko dlatego, bo ma kolor inny. No taki sam jak reszta. Chociaż, nie wiem, no są też takie cechy narodowe, kulturowe, rasowe też są podobno jakieś.
No dobrze, cechy. No są cechy kulturowe, rasowe, no właśnie. Kulturowe, no to poniekąd właśnie tak już nawiązałem, cała religia. Każda religia się czymś różni. Każdy ma, każda religia coś innego nakazuje, zabrania. No i każdy się swojej religii trzyma, nie? Mm-hmm. No ale jeżeli, wiesz, mnie to nie przeszkadza, przykładowo, że ty jesteś Żydem, czy tam muzułmaninem, albo jakimś innym jeszcze wyznaniowcem, no to czemu ja mam mieć do ciebie problem, kurczę, że ty jesteś taki śmaki i owaki, mi się to nie podoba, no ale co z tego? To jest twoja religia, twoje życie, twoja sprawa, nie?
No tak, no ale ludzie argumentują tak i ciekawe jestem, co ty o tym myślisz, argumentują, że nie dlatego nie lubią tych ludzi, jak to się obrzydliwie nazywa, ciapatych, ja nienawidzę tego słowa, weźcie, zmieńcie je na jakieś neutralne, bo zacznę mówić o was Polaczki albo też pogardliwie, to jest obrzydliwe no, określenie.
To dosyć dobre, takie rozpoczęcie czegoś takiego, skoro
Polaczki,
ktoś kogoś nazywa przykładowo Murzynę, no to kurczę, czemu ja mam go nie nazywać białym, kurczę, Mohikaninem albo coś tam.
No dobra, w każdym razie zastanawiam się, czy to, że ludzie mówią, że nie lubią tych właśnie ludzi takich bardziej czarno-białych. Nie lubię ich dlatego, bo oni są leniwi, bo żyją na socjalu, bo nie pracują i tak dalej, szwędają się i ogólnie są nie wiem. No właściwie to jest główny powód, dla którego się nie lubi tych ludzi. Tak ludzie mi mówią. Ci, którzy nie lubią tych ciapatych jakichś.
No okej.
Tak mówię, ja się zastanawiam, czy to jest powód, czy to jest tylko pretekst, bo nie lubią ich dlatego, że są po prostu, kurde, rasistami, ksenofobami i szukają sobie tylko powodu, żeby się do kogoś przypieprzyć. No, albo ze strachu zwykłego, bo się boją tej ich inności i sobie szukają powodu, bo przecież tak samo są Polacy, którzy żyją na socjalu, a nikt się ich aż tak nie czepia i nie wymyśla na nich określenia, jakichś określeń pogardliwych, a wymyśla się na kogoś, kto ma inny odcień skóry, no bo oni się bardziej wyróżniają, więc się na nich od razu człowiek wyżywa. No nie wiem, tak mówię, to zastanawiam się, czy prawdą jest to, że są merytoryczne podstawy, żeby ich uważać za... nie wiem, jakąś grupę trochę gorszą, czy nie ma podstawi, tylko to jest pretekst do jakichś rasistowskich takiego punktu widzenia. Nie wiem, jak myślisz?
Co, z mojej strony to raczej to jest tylko takie maskowanie strachu ze względu na inny kolor skóry czy coś, bo ci ludzie nie mają styczności się z tym człowiekiem, nie pracowali z nim, nie przebywali z nim na co dzień, no to nie wiedzą, co on potrafi, jak robi i w ogóle. Tak samo, kurczę, jakbym ja był teraz na bezrobociu, albo ty, to też bym cię mógł wyzywać od nierobów i w ogóle, nie?
No, a nikt nie wyzywa właśnie, no, swoich się nie wyzywa.
A nikt tego nie robi, bo ty jesteś w tym momencie w Polsce, jesteś biały, nie?
No.
To jest w tym momencie takie maskowanie strachu i w ogóle, że boją się czegoś, czego nie znają.
No też mi się tak wydaje.
Dlatego tak wyzywają, bo nie znają tego człowieka.
Ja mam takie wrażenie, ale...
To okazało, że to innego.
Tak, ja mam też takie wrażenie jak ty i mam, tylko biorę pod uwagę, że być może się mylę i być może są podstawy, żeby się czuć niebezpiecznie. Dobra, dzięki za telefon.
No,
na razie, na razie. Cześć, cześć, cześć. Słuchacie raportu Martina. Dzisiaj jest o multikulturowości i zeszło na Arabów i różnych takich ludzi o odcieniach skóry mniej białych niż nasza i potem trochę było coś o Żydach. To jeszcze jakby było o masonach i ktoś, żeby powiedział Hitler, to będzie idealna audycja. Dobra, odbieram, bo dzwoni 5 milionów ludzi, ale na razie powiem tylko to, że Bananarama na czacie, jest czat, zapraszam na czata na stronie kontestacja.com, powiedział tak, jak chce przyjechać i uczyć się, to okej, a jak na socjal, to kopa w dupę. I oczywiście to brzmi całkiem sensownie, bo to promuje kontestacja, promuje pracowitość, przedsiębiorczość i na pewno nie promuje życia na cudzy rachunek. My to tępimy, ale w tym zdaniu, które się wydaje, rzeczywiście to jest sensowne zdanie, ja się pod nim nie podpiszę. Dlatego, bo to zdanie brzmi tak, jak chce ktoś przyjechać i uczyć się, to okej, jak na socjal, to kopa w dupę, a nie brzmi tak, jak ktoś tu już mieszka i jest białym, tak samo jak my, tak samo się uczył jak my, jest katolikiem i w ogóle i chce się uczyć, to okej, a jak na socjal, to kopa w dupę. Dlaczego, zapytuję, nie mówi się powszechnie, że białych Polaków won, którzy nie chcą pracować, won za granicę z nimi i tych, którzy mieszkają na, żyją na socjalu, won, tylko tych, co przyjeżdżają w ON, jak chcą być na socjalu. Dlaczego Polaków traktuje się inaczej, niż traktuje się tych, którzy są przyjezdni? No, z punktu widzenia Polski mówię. Przecież to jest, co to jest w ogóle za podejście? To nie jest racjonalne. Dobra, teraz odbieram już kogoś, bo pełno ludzi po kolei i każdy, mam nadzieję, że się szybko wypowie. Cześć. Halo, halo, kontestacja.
Halo, jestem. O, jest.
Dobra. No, jakiś komentarzyk?
Tak. Na początku może Hitler powiem, bo...
Super, ale idealna audycja dziś jest, perfekcjonizm. Tak.
I takie drugie moje spostrzeżenie, teoria, to może my im zazdrościmy tego, że oni tak się trzymają w kupie.
Może nas to denerwuje, nie? Bo my byśmy chcieli, dokładnie. A nie umiemy. Mhm. Może.
A taka druga kwestia to też właśnie tutaj padło stwierdzenie, że my się boimy po prostu tej różnorodności. Jeżeli czegoś nie znamy, to tego się boimy, tak? Bo nie wiemy, jak się przed tym obronić. To jest takie automatyczne zachowanie człowieka.
No ale może sobie wystarczy uświadomić, że przed czym się mamy bronić? Przed tym, że ile tysiąc ludzi się modli na jakimś placu razem? To, co to nam szkodzi? Czemu się trzeba bronić?
No przed tym, czego nie znamy, tak? Jeżeli czegoś nie znamy, to nie wiemy, jak to działa.
No tak.
I w tym momencie bronimy się przed tym, co może, nie wiem, ta osoba, czy tam rzecz, czy,
aha, no
czy,
tak.
czy w innym.
Czyli na zasadzie, kto mi zagwarantuje, że z nas za minutę oni mi wszyscy nie dadzą w mordę. Nie?
Tak, dokładnie.
No,
więc
no nie
to
wiem,
może być
nie
też
może
to.
Dadzą,
to ja też tak teoretycznie rozważam tylko. A druga sprawa to też ci ludzie niektórzy nie mogą się po prostu przystosować do życia w danym kraju, do którego emigrują. I teraz jest podstawowe pytanie, czy otworzyliśmy na przykład przed nimi nasze granice, żyją u nas i to już jest, to wszystko załatwia sprawę, bo już jesteśmy, powiedzmy, aniołami i stworzyliśmy im jakiś dobrobyt w naszym kraju, czy na przykład jeszcze powinniśmy im pomóc przystosować się do życia w tym kraju, żeby potem nie narzekać na nich, że nic nie robią i w ogóle są beznadziejni.
No ja nie widzę powodu, dla którego ja miałbym odpowiadać za drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy on jest z mojej kultury, czy z innej kultury, to mogę mu pomagać, ale nie na zasadzie jakiegoś obowiązku, tylko jak mam ochotę, to mu pomogę akurat, jak nie, to nie, ale on odpowiadać musi za siebie, nie? No takie jest moje podejście tutaj.
No też masz tutaj mniej więcej rację, tylko też chodzi mi o to, że na przykład narzekamy na emigrantów, a no czasami nie potrafią się przystosować do życia w tym kraju. Ale dlatego, że na przykład nie mają wykształcenia odpowiedniego.
No ale to też jest ich problem, a nie mój, nie?
No tak, tak, też, ale na przykład tutaj takie jakieś rozgraniczenie może występować, że na przykład naszym pomagamy i nie pomagamy.
O, i to jest rzeczywiście już... trochę tak. To ja nie widzę uzasadnienia, dlaczego mam pomóc naszym, a nie naszym, nie, skoro mamy razem i tak żyć obok siebie w jednym, na jednym osiedlu. Nie?
Tak, dokładnie.
To ja nie wiem.
Także jeszcze chciałem powiedzieć, akurat mieszkam w Białymstoku i tutaj mamy taką lokalną multikulturowość. W takim sensie, że na przykład są cerkwie, tak? 50% to jest cerkwi, 50% kościołów. I są też Czeczeni i do tego wszystkiego dochodzi Antifa i na ziole, więc no bardzo fajnie tutaj jest, mimo że to na co dzień się tego nie widzi, ale na przykład takie akcje jak odkręcanie kulków z gazem w akademikach, gdzie raz musi na przykład przyjeżdżają, albo zalewanie pokoju wodą. No to się wszystko dzieje, tylko najfajniejsze jest to, że władze nawet uczelnie tego, że nie chcą zauważyć, bo nawet studenci polscy zgłaszali, że takie historie miały miejsce, no ale jeżeli chodzi do odkręcania kurków z gazem, no to już coś jest nie halo, tak mi się zdaje.
No to tak, to jest nie halo rzeczywiście i to bardzo, no nie wiem, czy jest cokolwiek, co uzasadnia takie rzeczy, że odkręca się komuś kurki z gazem albo nie, naprawdę, no nie wiem.
Więc też
Ale czy oni sobie na to zasłużyli jakoś, czymś?
Znaczy, no generalnie to są różne teorie, bo też na przykład nie podoba mi się, znaczy mamy coś takiego jak polska gościnność, tak?
I właśnie opowiedziałeś o niej teraz.
Nie chodzi mi o to, w tych akademikach, powiedzmy, lepszych mieszkają ci Erasmusi, tak? To akademiki są wyremontowane, powiedzmy, od początku do końca. No i na przykład studenci polscy się oburzają, dlaczego oni mają mieszkać w tych akademikach niewyremontowanych, a Erasmusi w tych wyremontowanych.
A to dobre pytanie, dlaczego właśnie?
Tak. No? Tak, właśnie dlaczego? No i w tym momencie jakoś może nie usprawiedliwiając, ale podchodząc do tego logicznie, jeżeli zapraszam kogoś do mnie, to na przykład ja śpię na materacu na łóżku i chcę się pokazać z jak najlepszej strony, jeżeli na przykład to był mój dom. Ale z drugiej strony też jest trochę nie halo, tak? Jeżeli na przykład studenci muszą tam w jakichś starszych łazienkach się myć, a wszystkie środki są skierowane na ten
I to jest efekt socjalizmu, który właśnie staramy się w Radiu Kontestacja tępić i pokazywać złe skutki właśnie takich rzeczy, że się bierze komuś, zbiera się pieniądze od wszystkich w podatkach, a potem się rozdaje według nie wiadomo jakiego klucza. Na przykład ktoś tu wymyślił, że Erasmus to jest tak fajny projekt, że trzeba im dać te pieniądze. No i efektem tego będą zawsze konflikty tego typu. I te wszystkie presje w społeczeństwie, te wszystkie takie napięcia będą się eskalować przez właśnie ten cały socjal, przez tą redystrybucję według jakiegoś klucza urzędniczego, albo jakby nie wymyślić tego systemu rozdzielania pieniędzy, to zawsze będzie się kończyć coraz większą agresją, konfliktami i problemami. No, to jest głupota.
No tak, to wiadomo, że wszystkim rząd nie dogodzi, bo jest to akurat zadanie dla agencji towarzyskich, żeby wszystkim dogodzić, więc nie wiem, czy zdoła tak.
Ja tu widzę pewne podobieństwa między agencją towarzyską a rządem, są pewne takie.
Ale że
i tu burdel i tam.
Aha, no, dobra, myślałem,
dobra, to zostawmy tą rozmowę, żeby inni też zdążyli pogadać, bo dziś pełno ludzi dzwoni. Wszystkich posłuchajmy.
Dzięki bardzo.
Na razie. Słuchacie raportu Martina. Można dzwonić 222-195-321 albo kontestacja.com.
Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację.
Synu! Czy odrobiłeś już lekcję?
No, już tato nad tym pracuje.
Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji!
zanim was odbiorę, bo dużo, dużo ludzi jeszcze mówi, to się będzie trochę dłużej, bo chyba nikogo nie ma po mnie. Dobrze? Rozumiem? Dobrze rozumiem? Nie ma po mnie audycji, więc moja będzie dłuższa, tym bardziej, że fajny temat. Znalazłem artykuł na stronie tundratabloids.com, jakaś tam z lutego, właśnie świeży artykuł. Tytuł był taki: Multiculti Epic Fail. UK University has to teach students how to use the can. Czyli, że multiculti poległo, prawda? Epicko. Uniwersytet Wielkiej Brytanii, brytyjski uniwersytet, musi uczyć studentów, jak używać kibla. I no i przedstawili taki rysunek z uniwersytetu w jakim to było mieście? Gdzieś tu jest miasto, w którymś jednym z brytyjskich uniwersytetów. I tam jest taka tabliczka Swansea University. I tam jest, to są takie obrazki i instrukcja mówi mniej więcej tak, którą będę sobie tutaj tłumaczyć. Aby upewnić się, że toalety pozostają czyste dla ciebie i innych ludzi. I wymieniona lista, co należy robić. Prosimy siadać na toalecie, tak aby uniknąć bałaganu. I taki rysunek jest, żeby siadać z nogami na podłodze, a nie na desce. Nie wiem, ktoś tak siadał na sedesie. A potem prosimy upewnić się, że rolka papieru jest umieszczona po zużyciu w toalecie i spuszczona. Już możemy sobie wymyślić, co ludzie robili z rolką toaletową. Prosimy się upewnić, że toaleta w toalecie została spuszczona woda prawidłowo i jest czysta dla następnej osoby. Potem znowu jest obrazek i napisane: prosimy całą te wszystkie papiery i tampony, jak to się nazywa, sanitary towels, te takie białe kartki, kartki, te arkusze takie, nie wiem, co, jak się to nazywa nad po polsku. No w każdym razie wsadzać do kubełków przygotowanych, sanitary bins, located next to the toilet, obok kibla, a nie do środka. To ja nie wiem, co się robi z tamponami, przepraszam, ja nie wiem, ja jestem też jakiś niesprawny kulturowo, bo ja nigdy nie używałem tamponów w kibelku i nie wiem, no naprawdę bym nie wiedziałbym, co zrobić z tamponem. No dobra, dobra, to już wiem, no mi się ta instrukcja by przydała w pewnym sensie. No. I nie zostawiać, prosimy, odpadków sanitarnych na podłodze oraz tak, i spuszczać rolki papieru, spuszczać je i też nie zostawiać ich na podłodze, te zużyte papierowe, tak. No i to jest instrukcja. I komentarz do tego jest taki, że ćwiczenie, że trening używania toalety dla 18-latków na uniwersytetach stawia pod znakiem zapytania wielokulturowość. Czy wielokulturowość ma sens? Takie jest pytanie. No bo najwyraźniej, jeżeli 18-latek nie potrafi używać kibla, no to najwyraźniej chodzi tutaj w domyśle, wiadomo, którzy nie używają kibla. No, którzy mogą nie używać kibla. No, no wiemy, którzy, nie? To, no to coś jest fail. No strasznie nie działa ta wielokulturowość. Więc ja się zastanawiam, może ci Brytyjczycy woleliby jednak pochodzić na studia do polskich uniwersytetów, bo tutaj, jak ja byłem ostatnim akademikiem, to właśnie sami biali, no i są jakieś wyjątki, ale te wyjątki to przeważnie też ze wschodu raczej. No, to w porównaniu z Anglią rzeczywiście, no to tu jest monokulturowość, to może by im się tu spodobało. Tutaj nie trzeba używać takich no, instrukcji, jak używać kibla, bo wszyscy tak samo używają, w ogóle wszyscy to samo robią, wszyscy to samo jedzą nawet. No bo wszyscy kupują w tym samym Tesco, który jest zaraz obok akademików i nawet jakby chcieli coś innego, to i tak nie znajdą, bo i tak w Tesco i tak są te same produkty, bo wszyscy w Polsce jedzą to samo mniej więcej. Są zawsze trzy rodzaje pierogów, albo jeden, jednej firmy ulubionej, żeby po co tam wybór dawać. No i ogólnie jest fajnie, bo jest, nie ma nad czym myśleć, nie ma się nad czym zastanawiać, wszyscy tacy sami. Czujemy się bezpieczniej, nie? To może to jest jakiś sposób. Żeby czuć się bezpieczniej, trzeba, żeby była jedna kultura, przynajmniej jedna dominująca. I to jest, myślę, argument za monokulturalnością, jakiś poważny jednak jest. Mi się on nie podoba, ale, znaczy to nie uważam, żeby to był akurat tak ważny, żeby wprowadzać jednokulturowość. Uważam, że minusy tego, że jest jednorodność, są o wiele większe i przeważają nad plusami. Ale rozumiem to, że człowiek się czuje bezpieczny, jak wszyscy są tacy sami do koniego. Dobra, odbieramy dużo słuchaczy. Tomek z nami jest. Hello, cześć. To jest ten moment, to już jest ten moment. Uruchom mikrofon. A, A, nie działa. No to podłącz i zadzwoń jeszcze raz, a w tym czasie będzie ktoś inny. Cześć, kontestacja. I raport.
O, to już?
To tak, ten moment.
To już?
Już.
A, no bo, no dobra, w każdym razie, no wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzi do ciebie ktoś taki, no powiedzmy, że może znajomy. Do ciebie, do domu, mówi, że w domu tam u siebie piekło ma, w ogóle żyć się nie da i czy tam nie przetrzymasz go parę dni, nie pomożesz, dopóki się nie ogarnie.
No.
No i mówisz mu, okej, no dobra, na parę dni cię zatrzymam. No i mieszka tam u ciebie, mu pokój wydzieliłeś i tak, takie zachowanie jego czasami wzbudza u ciebie takie dziwne poczucie, takie, że czujesz się nieswojo, na przykład. Dlaczego? Wszędzie są powywalane jakieś skarpety czy gacie.
Ale w jego pokoju czy w moim?
Ogólnie, w twoim mieszkaniu całym. Woda niespuszczona w kibelku, z lodówki ginie jedzenie twoje.
No jak mi przeszkadza, no i tak dalej. No to, i, to mam problem.
No i wyobraź sobie, no chyba nie chciałbyś takiej sytuacji.
No pewnie, że nie, i bym reagował, nie
zależnie
tego,
dlatego
kim
też,
był,
no tak. Jakby przyjąć tak teraz tą skalę na państwo, no to dlatego też ludzie mogą być zrażeni w tych,
aha,
w tych miejscach,
czekaj,
gdzie występuje to.
Zrobiłeś takie założenie milczące, że państwo jest nasze w takim samym stopniu, jak mój dom jest mój. Ale to jest, no, nieprawda. To, ty
działa
nie
na podobnej zasadzie w sumie.
Ale skąd?
Też...
Przecież ty nie posiadasz tej ulicy, którą sobie idziesz. To jest miejsce zupełnie publiczne. Ty nie masz Polski. Nikt nie ma Polski. To nie jest jakieś coś, co należy do ciebie, bardziej niż do jakiegoś przyjezdnego, prawda, z Somalii człowieka, który jest całkowicie czarny. Ma takie samo prawo do tego drzewa, jak i ty, które sobie rośnie w parku miejskim.
No ale wiesz, no większość, jakby nie patrzeć, przykładając już na Polskę, to są Polacy, mają swoje tradycje, swoją kulturę, no i jeżeli ktoś przyjeżdża i zachowuje się zupełnie jak według nas świnia, no to ludzi to może wkurzać, denerwować i mogą być przeciwni, no i później,
no ja się zgadzam,
przyjdzie takich dwóch, trzech i się tworzą stereotypy. No.
No tak, jeżeli ktoś komuś psuje powietrze, to tak, ale jeżeli sobie u siebie w pokoju robi burdel, to ja nie widzę powodu, żeby mu się do tego wtrącać.
No jak u siebie robi, no to nie ma problemu, tylko chodzi o to, że to często wychodzi właśnie poza taki pokój tego emigranta, no i
dobra, a jakby się to miało
przyjdzie
do...
jeden taki, dwóch czy trzech i zrobi, da zły przykład i już do 30 pozostałych się przykład da podobną łatkę.
No to no prawda, tak, z tym, że
z takiej przezorności, że też może być
no
takim
brudasem. Ale znamy więcej Polaków, którzy się jak świnie zachowują jednak niż Murzynów czy tam muzułmanów, nie? A jakoś nie twierdzimy, że wszyscy Polacy to są pijaki, świnie i wszyscy żygają nam po domach.
No jak to, nie? Jak to? Przecież tak się
no dobrze,
mówi,
a to nawet jeżeli tak robią, to powinniśmy bardziej nie znosić Polaków niż wszystkich przyjezdnych, a jednak...
A może właśnie
tak
chodzi
nie
o to,
jest,
że my nie znosimy siebie, bo mało który Polak lubi pewnie Polaka, a i dlatego też no, nie chcemy sobie dokładać kolejnych problemów w postaci no, nie Polaków, czarnych czy tam kogoś innego.
No ale wychodzi z tego rozumowania, że to jest mniejszy problem niż Polacy i tak.
No niektórzy zrobią dobre rzeczy, niektórzy złe, no. A i wcale nie twierdzę, że im większy wybór, tym jest lepiej, tak w ogóle.
Nie, dlaczego nie?
No bo jak jest za duży wybór, to masz 10 tysięcy rzeczy i wybrać jedną taką odpowiednią dla ciebie akurat, to zanim byś spędził czas na wybraniu wszystkich parametrów, funkcji,
no tak, to
już wychodzi 5 tysięcy następnych urządzeń i musisz
jest
znowu
taki, jest paradoks zbyt dużego wyboru, że zbyt duży wybór robi się bardziej problematyczny niż brak wyboru w pewnym momencie.
O, właśnie, o to
tak
mi
jest,
właśnie
oczywiście. No to tak, jest tak, taka dziwna sytuacja, więc... No dobra, okej. Okay. No to dzięki za opinię. To było ciekawe. Dzięki, na razie. Słuchajcie, Radia Kontestacja, gdzie opowiadamy sobie o multikulturowości. Tak, a propos mojości państwa, to taki mam przerywnik.
Kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja.
To ale... moja kontestacja jest najmojsza!
Moja Nie mojsza! Wolnościowsza! Moja kontestacja jest
moja kontestacja jest wolniejsza niż twojsza!
Kontestacja!
Więc moja kontestacja jest akurat mojsza niż twojsza i wynocha mi z mojej kontestacji, bo jest mojsza. No takie, dlatego że jest mojsza. Widzę, że kreator na czacie powiedział, a ja mam prawo nie lubić Arabusów. A masz prawo, a czemu mówię, że nie masz prawa? Nie, tylko my nie rozmawiamy jeszcze właśnie o nielubieniu, chociaż trochę rozmawiamy o nielubieniu. Bardziej rozmawiamy teraz o tym, czy... A właściwie to o różnych rzeczach naraz rozmawiamy. Dobra, to ja nie będę mówił, o czym rozmawiamy. Dzwoni nowy słuchacz, którego nie rozpoznaję i dlatego go odbieram. Cześć.
Widzę, że kreator na czele powiedział, a ja mam prawo.
Słyszę sam siebie, niedobrze, niedobrze. Wyłącz radio, uruchom
Martin.
Mikrofon. Cześć. Tak, co?
Jem.
Smacznego.
Zupę.
Jaką?
Zajebiską.
A posoliłeś ją?
Tak, posoliłem.
Nie przesoliłeś?
Nie przesoliłem.
Sam jesz?
Sam.
Kurde, samemu jeść w piątek. Nie, to czwartek, a to możesz. To...
Dzięki i do widzenia.
To na razie, na razie. Dobrze, to był... prawda, słuchać. Dobrze, dzwoni inny... A, już miałem odebrać, a nie zdążyłem. Nacisnąłem guzik, prawie uruchomiłem sobie zły program, no, bo mi człowiek uciekł z okienkiem od odebrania. Nie chcesz być odebrany? Dlaczego? Okej, okay. Dzwoni ktoś, kto ukrywa swój numer telefonu, więc pewnie będzie ciekawy telefon. Hej, witamy.
No, cześć Martin, mówi cześć. Tomek z Niemiec. Słuchaj, czy ty specjalnie tak podpuszczasz ludzi?
A ja nie podpuszczam ludzi, ja się zastanawiam ze wszystkich stron nad tematem, no. To myślisz, że jest taki jednoznaczny temat, że tutaj jest jedynie słuszne zdanie jakieś? Że multikulturowość jest na pewno lepsza, albo na pewno gorsza, albo...
Ja jestem zdania akurat, wiesz, takiego, że różnokulturowość jest czymś takim, wiesz, dobrym, powiedzmy, dobrem samym w sobie, bo jest to pewne środowisko, w którym stykają się różne właśnie kultury i różne ideologie i tak dalej. I na gruncie tego, na gruncie, na tej granicy mogą powstawać różne ciekawe idee i myślę, że no, takim przykładem są chociażby polskie kresy, nie? Gdzie tam powiedzmy bardzo dużo ciekawych osobowości, że tak powiem, się zrodziło.
No ale i konflikty powstają i na kresach akurat to też jest dobry przykład. Czy nie było więcej konfliktów niż pożytku z tego wszystkiego?
To nie wiem, no mi się wydaje, że znaczy ja moje zdanie jest na ten temat takie, no konflikty są wszędzie, no gdziekolwiek byś mówię, nie poszedł, to będzie konflikt.
No nie, no bo tam, gdzie nie ma...
Wiesz, konflikt się tworzy niekoniecznie, wiesz, na podłożu kultury, tylko po prostu konflikty powstają na podłożu, powiedzmy, jednostkowym. No, jeżeli ty masz jakiś konflikt, na przykład, nie wiem, z Hugo, tak, no to nie jest konflikt kulturowy, tak?
No tak, to będą zawsze to takie, wiemy, ale oprócz tych konfliktów, które i tak są, jeszcze do tego dochodzą konflikty na tle różnych grup, które mają niekompatybilne kultury ze sobą. I tutaj jest
zgadza się, ale wiesz,
problem.
To te niekompatybilne kultury, no bo ty cały czas krążymy wokół tego tematu, muzułmanie w Europie na przykład.
Właśnie nie wiem dlaczego, bo mi nie o to chodziło do końca.
No o to ci chodziło.
No o to, że są różnorodne kultury, ale niekoniecznie chciałem mówić o Arabach tylko. No dlaczego, jak zawsze mówię o multikulturowości, to złazi na Arabów. Nawet się nie spodziewałem, że tak zlezie od razu na to. Mi chodziło bardziej o tym, że są na przykład Niemcy wschodni, Niemcy zachodni i potem jak się pomieszał kraj, to są sobie razem, ze sobą dwie różne mentalności.
No to nie są różne mentalności, to są dokładnie te same mentalności.
A skąd? Niemców wschodnich i zachodnich? Czy jest tu ktoś, kto słucha tak?
No powiadasz? Pewnie, że tak, nie mów mi po prostu, wiesz, no owszem, komuna troszeczkę tam, wiesz, nadszarpnęła, że tak powiem, ten taki niemiecki dryl i to podejście takie, wiesz, Niemców do pracy i wiesz, ale generalnie naprawdę oni mają bardzo podobną mentalność, to ja to mogę potwierdzić, bo mieszkałem i tutaj, ale to nie o to chodzi, Martin.
No okej.
Okay. No. Chodzi mi o to, że po pierwsze, wracając jeszcze do tematu muzułmanów, no musiałeś się tego spodziewać, że wywołasz ten temat, no bo to jest po prostu pierwsza myśl, jaka się narzuca w dzisiejszych czasach, no to jest po prostu właśnie to, że jest dużo muzułmanów w Europie.
Nie zaskakuje mnie to. Dobra, okej, okay, no.
Okej. Okay. No. Ja akurat nie mam nic przeciwko temu, nie, no bo sam mam wielu znajomych, którzy są muzułmanami i uważam, że to są ludzie, no, z którymi naprawdę warto utrzymywać kontakt, bo wydaje mi się, że wiesz, religia tutaj akurat nie ma więcej się, powiedzmy, wynosi z domu, nie? Takich, wiesz, naleciałości różnych, aniżeli ma na to wpływ, moim zdaniem, religia, nie? No tutaj można dyskutować, ale to nie o to chodzi. To, co mnie tak naprawdę, co mną wzburzyło, jak powiedziałeś, że wiesz, że prawo tego Somalijczyka jest identyczne jak tego Polaka do tego drzewa w Polsce. No,
no
to
a
nie
dlaczego?
Jest tak.
Dlaczego nie?
Marcin, jeżeli jesteś minarchistą, a tak mówiłeś, bo ja to słyszałem wielokrotnie już z twoich ust, no to jesteś za jakąś minimalną państwowością.
Tak.
Prawda? Ja też jestem minarchistą, wiem co to znaczy, bo już to przemyślałem na wiesz, pod podszewkę zaglądałem tego minarchizmu i wiem już po prostu, o czym mówię. I po prostu, jeżeli jesteśmy za minimalnym państwem, jakąś państwowością, minimalną, co prawda, ale jednak, to nie możemy mówić w ten sposób, że powiedzmy do tej danej ulicy, do tego miasta ma większe prawo jakiś tam Somalijczyk, bo to jest jakieś tam ogólnie społeczna wartość.
Bo ja zakładam, że ten Somalijczyk mieszka tutaj obok mnie. To nie jest, że przyjechał wczoraj, albo niech przyjechał wczoraj, ale będzie mieszkał przez najbliższe 5 lat.
No właśnie nie ma takiego samego prawa, Marcin. No
dlaczego tutaj, nie ma być?
Dlatego, że tutaj sięgamy czegoś takiego jak państwowość. Jeżeli jesteś minarchistą, to znaczy, że jesteś za minimalną państwowością. To
no
znaczy,
to dobrze,
że...
ale to jeszcze... No, moja koncepcja nie polega na tym, żeby naród był jakoś promowany bardziej niż społeczeństwo. Inaczej mówiąc, bardziej mi chodzi o to, żeby każdy, kto mieszka na tym terytorium, miał takie same prawa, niezależnie od tego, skąd się wywodzi, kim byli jego rodzice, jaki ma odcień skóry i tak dalej. Bo nie ma znaczenia, czy on jest z Somalii, czy z Polski, czy z Katowic, czy skądkolwiek inną, pod warunkiem, że tutaj mieszka i razem uczestniczy w naszym wspólnym życiu.
No rozumiem, że razem płaci podatki.
To oczywiście, takie, że razem płaci podatki.
Tak, bo tak do tego jest. To się sprowadza.
Też.
No okej, okay, dobra, no to w tym sensie się zgodzę, wiesz, ale po prostu... No trochę mnie to, wiesz, tak wstrząsnęło to, jak powiedziałeś, wiesz, że po prostu jakiś tam Somalijczyk, to tak jak ja bym powiedział, że wiesz, ja jako Polak, który nie ma obywatelstwa niemieckiego, po prostu mieszkający w Niemczech, ma takie same prawa do tego, żeby właśnie tak jak ty powiedziałeś, pójść i wyciąć to drzewo, które powiedzmy stoi w parku.
Nie chodzi mi o wycinanie, tylko o korzystanie na równi z każdym innym. I... Tak samo czuć się, że to jest twoje drzewo.
No, nie mów mi, że korzystać, no to znaczy się położyć pod tym drzewem i korzystać z cienia w lecie, jak jest gorąco.
No też,
po prostu rzecz polega na tym właśnie, no to nie wiem, trzepię się innego tematu, no to po prostu są na przykład kopaliny na danym terenie, no to należy do kogo to należy?
Należy do tego, do kogo należy teren. Ale nie o to mi chodziło, bardziej tutaj było użyte sformułowanie, to jest nasz kraj na tej samej zasadzie jak mój dom. No nie, twój dom to jest dom, który ty posiadasz i tylko ty wyłącznie masz prawo dysponować tym. Ale kraj jako całość nie można powiedzieć, że jest nasz. To jest takie bardzo skrót myślowy i uproszczenie, które można bardzo łatwo źle zrozumieć. Nie można tego porównać do posiadania swojej własności, posiadanie kraju.
Wiesz, wydaje mi się, że wiem o co tobie chodzi. Mhm. Natomiast myślę, że jako minarchiści, powiedzmy, i ty, i ja, no za to, będąc jednak za tą minimalną państwowością, musimy jednak patrzeć na państwowość danego kraju, powiedzmy, w sensie też historycznym. No
a
i
nie
prostu...
musimy, to jest już tylko założenie. Ja mam inną wizję trochę państwowości, nie taką, która się opiera na narodzie. Znaczy, inaczej mówiąc, ty uważasz, że lepsza jest państwowość narodowa.
Ale dlaczego
no bo
na
jest
narodzie?
Naród.
Ameryka też jest państwem, a ale tam nie ma narodu jako takiego.
Użyłeś słowa Polak, nie? No to jest
nie,
już...
ja nie mówię o Polak, wiesz, no powiedziałem przykładowo, nie? Ja mogę powiedzieć, wiesz, Somalijczyk i jakiś tam, nie wiem, Kameruńczyk, tak?
No to dobrze,
wiesz,
ale to dalej
legal.
Nie, no to czym się według ciebie różni,
znaczenia.
To czym się różnisz ty, który mieszkasz sobie w Katowicach całe życie, od kogoś, kto pochodzi z Somalii, przyjechał sobie 10 lat temu i tak samo tam mieszka, tak samo pracuje, tak samo kupując płaci podatki, bo wtedy się płaci, kiedy się kupuje, a nie kiedy się je potrąca przy pensji. Większość podatków, więc nie wiem, na czym polega w ogóle różnica między wami dwoma.
No
powinna,
właśnie,
państwo powinno traktować tak
na
samo.
Tym,
więc, no.
Że chociażby są pewne rzeczy, które są przynależne danemu państwu, którego ja jestem obywatelem. A jeżeli jesteśmy ty i ja minarchistą, no to jest, będąc za jakąś tam jednak minimalną państwowością, no to jednoznacznym jest to, że uznajemy, że na danym terenie istnieje działalność jakiegoś państwa, tak? Państwo jako instytucji.
No tak.
No i my do tego przynależymy, w związku z tym będąc, przynależąc do jakiegoś państwa, a musimy, bo jak jesteś minarchistą, to jesteś w jakimś sensie minimalnym, ale jednak państwowcem, rozumiesz?
Państwowcem nie jestem, bo rola państwa, no nie,
owszem, jesteś.
Słowo państwowość oznacza uległość wobec państwa, ja tego zupełnie państwa tak nie traktuję, to państwo ma być uległe względem obywatela, a nie odwrotnie.
Martin, ja się z tobą
to jest różnica
zgadzam jak najbardziej. Ja uważam, że jak najbardziej masz dużo racji.
Dobra, to czekaj, tylko... żeby nie przedłużać, bo dobra, jeszcze dużo ci dzwoni. Okay, jeszcze jedno pytanie na koniec. No. Użyłeś sformułowania obywatel. Co to znaczy obywatel? Mhm. Jeżeli Somalijczyk przyjedzie, czy powinien też być obywatelem? Kto jest obywatelem kraju?
Nie, no obywatelem kraju jest ten, któremu przyznano obywatelstwo. Nie? No,
przyznano? To jest... A nie ten, który tam jest de facto, faktycznie mieszka? Tylko urzędnik decyduje, kto jest obywatelem? No, znaczy, nie, ja nie wiem, dlatego, jak to powinno wyglądać według ciebie, o bardziej bym zapytał.
Nie, dlatego że, Martin, no są pewne rzeczy w danym państwie, na danym terytorium, z którego można czerpać korzyści, tak? I może właśnie to państwo, które powiedzmy sprawuje rządy na danym terenie, może czerpać te korzyści, może je przeznaczyć właśnie dla dobra danego narodu, czy tam, nie wiem, dla dobra danego społeczeństwa, które na tym terenie tworzy to państwo, jak gdyby, tak?
No, znaczy, ja
dlatego po prostu
nie...
te korzyści mają być, ponieważ ten teren został sobie w jakiś sposób przez tych ludzi wywalczony kiedyś tam przez różne koleje historii, tak? I dlaczego te korzyści mają płynąć dla jakiegoś, dla kogoś, kto po prostu nie ma tutaj żadnego wkładu. Owszem, jeżeli ktoś płaci podatki, tak jak, prawda, na danym terenie na dane wspólne, jak gdyby, konto, no to ma o wiele większe prawo do tego, żeby poczuć się tym obywatelem, aniżeli ktoś, kto tutaj przyjeżdżał i koczuje i, nie wiem, liczy tylko na
no to dobra, ale to czekaj, bo to nie mówiliśmy o takiej sytuacji, kiedy ktoś koczuje i żyje na socjalu, nie? To już nie mieszajmy wszystkiego naraz. Dobra, okej, ale musimy kończyć, bo inni ludzie jeszcze czekają, także dzięki za głos w dyskusji. Na razie. Słuchacie raportu Martina w Radiu Kontestacja i skończyła się pierwsza godzina audycji, ale jeszcze chwilę pogadamy.
Można! Prąd się bardzo! Kontestacja.com. Teraz również w nocy.
Ach, coś mi te dżingle są ucinane dzisiaj. Dobra, rozmawiamy o multikulturowości, która zeszła na w różne dziwne strony świata. Ale chyba coś mi się zdaje, że po mnie jednak jest audycja. Więc to by oznaczało, że będziemy kończyć. I w sumie słusznie... Szkoda troszkę, szkoda. Ale będzie Freedomia zaraz po mnie o piratach z Karaibów. O piratach z Karaibów, to mi się podoba. I będzie pewnie mówił o tym człowiek, który był na Karaibach. Jeszcze ostatni głos w dyskusji. Mam nadzieję, że będzie szybko i krótko i mam nadzieję, że będzie wart odebrania. Cześć! Halo? Halo, halo?
Halo?
O, jest. Nowy głos w dyskusji na sam koniec audycji.
O, witam. Słychać dobrze?
Słychać dobrze, bardzo dobrze.
Okej, mam takie pytanie, bo... Wiadomo, że jest dużo takiego zjawiska rasizmu u nas w Polsce. Mhm. No nie wszyscy mogą się z tym zgadzać, a wynika to właśnie z tego, że mamy tak zwane multikulti w Europie.
No właśnie.
No i powodem tego to właściwie jest nasza nieodpowiedzialna klasa polityczna, która zamienia Europę w taki luksusowy dom starców. To już mówiłem na czacie kiedyś tam. No i teraz młodzi nie chcą pracować, bo wiadomo, obciążenia w podatkach są wysokie.
Mhm. I oni są leniwi dosyć, bo przyzwyczajeni
tak,
do
też, tam. No ja po sobie sądzę, że też jestem leniwy, także im się nie dziwię.
No
ale mniejsza z tym, no nie? No i żeby ktoś pracował, no to po prostu muszą sprowadzić, no nie? No i sprowadzają tam Arabów, sprowadzają Murzynów.
No tak.
Na przykład Anglicy sprowadzają Polaków.
Też. Mhm.
Niemcy teraz Polaków sprowadzają. No my będziemy za niedługo Białorusinów sprowadzać.
No wątpię, że wpadną na to ci z klasy politycznej, żeby sprowadzać.
No czytałem już, że gdzieś będzie taka opcja i wiadomo, coraz więcej też z Kośnorowskich przyjeżdża.
No da, czyli tak czy inaczej uważa, że multikulturowość jest efektem tego, że musi być imigracja z powodu tego, że się nie chce nikomu robić już.
To nie, że się nie chce nikomu robić. Mi się wydaje, że ludziom by się zachciało robić, jeżeli obniżyć podatki i parapodatki.
No, albo im zlikwidować darmowe pieniądze po prostu, bo jak przestaną mieć darmowe koryto, żeby sobie
no
dojść, to będą
musieli zlikwidować. Dokładnie, tak mówisz.
No więc rzeczywiście, ale co z multikulturowością? Właśnie, czy...
No i jeszcze chciałem jedną rzecz zadać, no nie?
No.
Bo tak, mamy to przez klasę polityczną, ale nie wiem, czy w tym nie jest taki motyw ktoś chce kontrolować społeczeństwo. Wiadomo, jak ojciec narodów, tam Józef Stalin w sowieckiej Rosji robił to samo, czyli przemieszał wszystkie tam rasy i kultury, no i ciężko się było postawić, no nie, tam tym narodowościom, no nie, przeciwko okupacji, no było to prawie niemożliwe, nie. No i podejrzewam, że u nas jest ten sam proces, czyli proces globalizacji.
No dobra, no, okej.
Właściwie po prostu chcą przejąć kontrolę nad społeczeństwem, nie? Taki teoria New World Order.
No, New World Order teoria. Dobra, to już będzie na inny odcinek, bo to o tym kiedyś to też pogadamy. Dobra,
a, jeszcze jedna rzecz. Szybko. Bo tak multikulti Araby i jeszcze Araby mi się kojarzą z terrorystami, a terroryści mi się kojarzą z mapą Dezus, której nigdzie nie mogę znaleźć.
Się większości ludziom w Polsce Arabowie kojarzą z terrorystami, ale mało komu z mapą Dezus. Jest mapa Dezus, istnieje mapa Dezus. Właśnie się zastanawiam, gdzie ona jest. Grałem na niej nawet. No.
A jakbyś mógł wystawić, to bylibyśmy...
A ja nie mam, nie wiem kto ma, zapytam się. Ludzie w kontestacji zrobili mapę Dezus zresztą. Był serwer Dobra. Kiedyś kontestekowy. Dobra, dzięki. Na
no to
razie.
Właśnie tyle, dzięki.
To cześć. Dobra, to był odcinek o multikulturze i muszę kończyć. I nie powiem wam już o sztucznej macicy. No nie powiem. A mam tutaj coś przygotowanego na ten temat. A, to nie szkodzi. O sztucznej macicy będzie kiedy indziej. Może będzie o równości płci. O, jaki fajny temat o równości płci. O ja. Dobra, dobry był temat, a niedokończony. Coś czuję. Szkoda. Ja bym się bardziej zastanowił nad tym i może w komentarzach ktoś się zastanowi, czy jest szansa, żeby w Polsce była multikulturowość trochę większa, więcej religii, większa różnorodność, więcej ras, więcej sposobów myślenia. Bo ja uważam, że to z tego jest bardzo dużo plusów. To jest jedna z najbardziej przydatnych rzeczy dzisiejszym Polakom. Bo to zmusza ta różnorodność, żeby wyjść ze swojego zaścianka bezpiecznego, takiego bunkra, i zacząć myśleć szerzej, różnorodniej, dopuścić do umysłu więcej możliwości w ogóle. Jak się widzi, że jest wokół nas wiele ludzi różnych, to więcej różnych sposobów myślenia, to człowiek naturalnie zaczyna się otwierać na w ogóle więcej różnorodności, na przykład na taką inność, że być może można żyć w państwie, gdzie państwo nie jest królem, monarchą, które decyduje za nas wszystkich, jak mamy żyć, że może da się żyć na takich zasadach, jakie kontestacja promuje, czyli wolności dużej dla nas obywateli, żeby to my mamy być u siebie, a nie na folwarku u państwa, gdzie państwo nam łaskawie wydziela kawałek rzeczywistości, gdzie my możemy coś robić na warunkach wymyślonych przez państwo. Nie taka powinna być koncepcja. Koncepcja powinna być taka, że jesteśmy, my tutaj rządzimy, to jest rzeczywiście nasz kraj, a ci, którzy rządzą, mają nam służyć. Albo won. No i tyle. I teraz zapraszam na Freedomie, która jest po tej audycji. Dzięki, że byliście z nami. Piszcie komentarze na www.odwyk.com pod audycją Raport Martina i pamiętajcie, wspierajcie kontestację, tylko dzięki wam kontestacja żyje. Dobranoc.
Albert, wychodzimy!